Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj gości u mnie dr Justyna Eska Mikołajewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Będziemy rozmawiać o Samoa. Kłaniam się nisko. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Zachęcam, zapraszam do naszych poprzednich audycji. Między innymi rozmawialiśmy o Tuwalu, o zmianach klimatycznych, o tym, jak wygląda kwestia zakazu przyszłym pokoleniom kupowania papierosów. Rozmawialiśmy też o nowozelandzkiej lewicy i o kwestiach bezpieczeństwa. Dzisiaj o Samoa, temat dosyć mało znany i wydaje mi się, że na początku powinniśmy też wyróżnić, bo Samoa w pełnej nazwie oficjalnej, niezależne państwo Samoa, to jest państwo w oceanie, które oczywiście obejmuje zachodnią część wyspa Samoa, bo pozostałe terytorium to jest tak zwane Samoa amerykańskie, czyli to jest terytorium Stanów Zjednoczonych, Samoa zachodnie znane.
Oczywiście, my będziemy rozmawiać dzisiaj na temat Samoa, niezależnego państwa Samoa, czyli mikrokraju na Pacyfiku Południowym, część Oceanii to jest Polinezja, czy można powiedzieć, że wiele bardzo malutkich, rozproszonych wysepek położonych nieco bliżej Nowej Zelandii. Państwo to ma powierzchnię 2800 km kwadratowych i liczba ludności według takich najnowszych danych oscyluje wokół 230 tysięcy osób. No i faktycznie to jest państwo niezależne, część wyspy Samoa, tak jak wspomniałeś, druga część to jest terytorium zależne od Stanów Zjednoczonych.
Czyli Samoa Zachodnie, gdzieś zagubione w świecie, gdzieś na Pacyfiku, dosłownie kilka wysepek z dala od wielkiego świata.
Państwo, które uzyskało niezależność od Nowej Zelandii w 1962 roku i co ważne, przez lata, można powiedzieć, stworzyło sobie taki wizerunek państwa względnie stabilnego, państwa dobrze zarządzanego, co na pewno będzie miało i konsekwencje w kontekście tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać.
Tak, dochodzi kwestia finansowych, dochodzi oczywiście sprawność instytucji publicznych. My dzisiaj będziemy rozmawiać też o wątkach nadużycia władzy, nieprawidłowościach finansowych, ale zanim jeszcze o to, chyba w zeszłym roku Samoa zostało skreślone z państw dłużnych, zadłużonych i wreszcie mogło się ubiegać o pożyczki od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, więc te kwestie finansowe cały czas się gdzieś pojawiają.
To na pewno. Zresztą Samoa na tle innych właśnie mikrokrajów Oceanii, które no mają swoją specyfikę, jeśli chodzi o te mikrogospodarki, no jest właśnie względnie stabilne, ma całkiem niezłe, można powiedzieć, wyniki gospodarcze, jak na te warunki wyjściowe, prawda, ma stosunkowo niską inflację, ma dosyć taką wysoką elastyczność na przykład rynku pracy i też jeśli chodzi o to zadłużenie zewnętrzne, no bo tutaj musimy wskazać, że no na pewno opiera się na tych dotacjach, opiera się na tych przekazach pieniężnych, które są dokonywane właśnie też od emigrantów, więc ta pomoc finansowa zewnętrzna jak najbardziej płynie do Samoa, niemniej jednak to zadłużenie właśnie zewnętrzne nie rośnie i to jest też na pewno ważny tutaj element.
W takim razie wracamy do tematu głównego, czyli kwestie dotyczące finansów. Prezes Samoa National Provident Fund został oskarżony o nadużycia władzy i nieprawidłowości finansowe. Co to za instytucja, może na początek?
Dokładnie, to jest Narodowy Fundusz Oszczędnościowy Samoa, tak najprościej tłumacząc nazwy tej instytucji. Jest to, co należy podkreślić, instytucja kluczowa z punktu widzenia takiego bezpieczeństwa finansowego Samoańczyków. Generalnie misją funduszu jest to, aby służyć no, wszystkim obywatelom jak najlepiej, właśnie zgodnie z interesem, prawda, każdego obywatela. Mamy tam 32 tysiące aktywnych członków obecnie, jeśli chodzi o ten fundusz. I Samoańczycy faktycznie uzależniają to swoje bezpieczeństwo finansowe od funduszu w zakresie pożyczek. Pożyczek, jakie ten fundusz im udziela na domy, na pojazdy, na grunty. I generalnie rzecz biorąc, sposób działania funduszu jest taki, że mamy tutaj pożyczanie według odsetek, które generują przychody. No i to też obejmuje między innymi kredytowanie przedsiębiorców. I te przychody z kolei są podstawą do wypłacania dywidend. I ta dywidenda jest właśnie wypłacana zarówno tym aktywnym członkom funduszu, jak i też rządowi. Więc z jednej strony mamy tutaj bardzo ważne źródło inwestycji dla Samoańczyków, z drugiej strony no jest to też wsparcie finansowe dla osób po przejściu na emeryturę. Więc to też działa jako taki fundusz emerytalny. Co jest ważne i co warto tutaj jeszcze podkreślić, te pieniądze, które są gromadzone w ramach tego funduszu oszczędnościowego, tak naprawdę należą do Samoańczyków, należą do obywateli. I jeśli chodzi o udzielanie tych kredytów, tych pożyczek, no to tutaj wprowadzone zostały dość takie restrykcyjne kryteria, tak? Takie standardowe procedury. Nie jest łatwo generalnie też te pożyczki otrzymać. One wymagają takiego dosyć skrupulatnego, dokładnego procesu oceny, w tym chociażby przegląd historii finansowej, tak, analiza prognoz dochodów, ocena aktywów pod kątem zabezpieczenia, właśnie po to, aby zniwelować ewentualne ryzyko jakiejś niepowodzenia, straty finansowej dla właśnie obywateli.
Co na to obywatele w takim razie?
To obywatele są bardzo, myślę, przywiązani do tych procedur, upatrują w tym no właśnie kwestie zabezpieczenia, prawda, i ich dóbr, jakby zgadzają się, tak, że tutaj faktycznie jest takim odzwierciedleniem pewnej kultury, pewnej odpowiedzialności, prawda, i to w gruncie rzeczy no działa dla dobra publicznego, więc w kontekście ochrony ich finansów, no jak najbardziej są za tym. No i właśnie w tym bardziej w kontekście tych postawionych zarzutów teraz o nadużycia władzy, o nieprawidłowości finansowe, prawda, jakby w kontekście funduszu, który jest no właśnie oparty na zgromadzonych przez nich środkach, bo już mamy na przykład sytuację taką, że zostały zawieszone takie pomniejsze programy pożyczkowe, które powinny być uruchomione w styczniu, począwszy od stycznia tego roku, i w związku z tą całą sytuacją, no nie zostały uruchomione. Więc to tym bardziej budzi niezadowolenie i daleko idące kontrowersje.
Zastanawiam się, jak ważną jest wartość zaufania do instytucji publicznych i jak wygląda ta kultura, może organizacyjna państwa w takich miejscach, właśnie jak Samoa, właśnie na Pacyfiku, tak nieco szerzej patrząc.
To znaczy, to na pewno nie należy rozpatrywać całej tej sytuacji tylko z perspektywy takiego skandalu finansowego, prawda? Ale jest to instytucja publiczna i z tym właśnie wiąże się kwestia zaufania, z tym właśnie wiąże się kwestia dobrego zarządzania. Tego, jak wspomniałam, co jest taką swoistą wizytówką, co przez lata świadczyło o wysokiej reputacji tego państwa. Więc tutaj kwestia tak naprawdę podważenia wiarygodności tej instytucji, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, prawda, postawienia konkretnych zarzutów, że nastąpiła wypłata pożyczek, już nie będę mówić o tych pomniejszych tam takich powiedzmy zarzutach o przejęcia, ale faktycznie tej kluczowej kwestii, czyli wypłata, prawda, pożyczek w wysokości 67 milionów dolarów tylko i wyłącznie sześciu klientom, w tym pięciu firmom i kościołowi. To był Samoański Kościół Adwentystów dnia siódmego. No i właśnie, to wzbudziło ogromne kontrowersje. Pojawiły się takie pytania przede wszystkim, czy rzeczywiście tutaj zostały zachowane procedury? No chyba raczej nie. Te restrykcyjne procedury, o których ja wspominałam, które trwają w momencie, kiedy wypłata tych pożyczek nastąpiła w okresie zaledwie 9 miesięcy. Więc bardzo szybko. I ta kwota jest większa, łącznie te 67 milionów dolarów, to jest więcej niż cała wypłata dywidendy, która nastąpiła też niedawno, prawda, i wypłata wszystkim płatnikom funduszu, czyli zwykłym Samoańczykom. To oczywiście budzi wątpliwość, rodzi zarzuty o faworyzowanie zaledwie garstki klientów, prawda, no, pięciu przedsiębiorców i kościoła. Pojawiają się zarzuty o pewne powiązania pomiędzy osobą prezesa zarządu, a no chociażby tym właśnie kościołem. Tutaj zatem, prawda, kwestia, czy doszło do konfliktu interesów, który no nie został ujawniony. Zresztą mamy już odpowiedź, tak, ponieważ został wystosowany właśnie list, zostało wystosowane pismo przez kierownictwo, I w ciągu 7 dni prezes zarządu, chociaż wcześniej była ogólna atmosfera uników i milczenia, w końcu nastąpiła reakcja i on odpowiedział. Więc generalnie rzecz biorąc, w tej odpowiedzi no, zaprzeczył, tak? Zaprzeczył konfliktowi interesów, który jakoby tutaj mógł wystąpić. Raczej zrzucił winę na swoich współpracowników, to jest też ciekawe. Wskazał na ich niekompetencje. Wskazał, że zachowali się lekceważąco i że tak naprawdę te zarzuty są generalnie bezpodstawne. No ale tutaj pojawia się tak naprawdę kwestia, no właśnie, utraty zaufania i pod takim znakiem zapytania, można powiedzieć, stawia się, no, przyszłość zarządzania i zarządzania na samo.
Też jeszcze zapytam na zakończenie. Znana jest sytuacja, szersza sytuacja ekonomiczna kraju. Jak się żyje Samoańczykom?
Samoańczykom generalnie żyje się, można powiedzieć, na tle innych mikrokrajów regionu, myślę, że całkiem nieźle. Gospodarka jest uzależniona w dużej mierze od rolnictwa, oczywiście, więc na pewno rolnictwo, na pewno też leśnictwo, rybołówstwo, oczywiście turystyka. Tutaj, jeśli chodzi o generowanie PKB, to 25% mniej więcej, więc to jeszcze nie wchodzi pod kraj monokultury turystycznej, aczkolwiek wiadomo, że ta turystyka jest ważna. No na pewno jest to słabo rozwinięta gospodarka, jakbyśmy tak ujmowali to szerzej i próbowali jakoś zaklasyfikować te wyniki. Niemniej jednak, tak jak mówiłam, no jest tutaj pewna stabilność, są też pewne takie elementy, wskaźniki, które gdzieś tam są obiektywnie nie najgorsze, a zatem raczej przyszłość mogłaby się jawić dość rozwojowo, zwłaszcza w kontekście tej też pomocy, tej stałej pomocy, która no, płynie na Samoa właśnie ze strony Australii, Nowej Zelandii, Japonii czy Unii Europejskiej.
Na początku jeszcze rozpoczęliśmy od tego, gdzie leży Samoa, w takie krótkie resume dla słuchaczy, ale wydaje mi się, że też powinniśmy powiedzieć na temat ustroju państwa, ustrojowa głowy państwa, systemy rządu Samoa. Wiem, że pisałaś tekst na temat tego, czy to republika, czy to kryptomonarchia, tak wyjaśniając słuchaczom, jak wygląda ustrój tego kraju.
Tak, to jest bardzo taka ciekawa kwestia, o której myślę również warto właśnie wspomnieć. Jeśli chodzi o system rządów na Samoa, to on nie podlega łatwym kwalifikacjom i mamy tam, można powiedzieć, utrzymany swego rodzaju system wodzostwa przy zachowaniu takich pewnych rozwiązań charakterystycznych jednak dla ustroju demokratycznego. I z czasem tych elementów takich pro właśnie republikańskich, myślę, jest coraz więcej było wprowadzanych. Nadal jednak mamy utrzymaną tą arystokrację jako klasę rządzącą, a przynależność do niej jest oparta na zasadzie dziedziczenia, tak? I pewne rozwiązania z tym związane były jeszcze utrzymane do 2007 roku. Dopiero w tym właśnie od tej daty wprowadzona została kadencyjność i również ustanowione zostały takie konstytucyjne normy w zakresie wyboru głowy państwa przez parlament. Więc obecnie rzeczywiście głowa państwa, chociaż ona nie jest nazwana wprost, czy to jest właśnie monarcha, czy to jest prezydent w konstytucji, no to jednak uwzględniając szereg elementów, wcale nie tylko właśnie takiej natury konstytucyjnej, no należy zwrócić uwagę na to, że ten monarcha no nie ma już zbyt wielu uprawnień osobistych, chociaż ma bardzo silny autorytet. Wciąż. Także to też jest dosyć interesujące. Niemniej jednak można ostatecznie stwierdzić, że no jest taką osobą politycznie neutralną, w związku z czym raczej bardziej, myślę, jest uprawnione uznanie, że mamy tutaj prorepublikański charakter rządów w Samoa.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, dr Justyna Eska-Mikołajewska. Kłaniam się nisko, dziękuję. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.